Chrząszcz brzmi w Szczecinie, szeleścimy w miasto brzmieniu, podcast o książkach. Dzień dobry, Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, dzień dobry. Tak jest, będziemy rozmawiać z Justyną, miejmy nadzieję, regularnie o książkach, którymi chcielibyśmy się podzielić, bo czytaliśmy je ostatnio i wpadły nam jakoś w serce, w oko, w głowę i tak dalej. I zaczniemy dzisiaj od czego, Justyno? Co przyniosłaś? Pokaż.
Ja przyniosłam ze sobą książkę pod tytułem Edycja genów, czyli Władza nad rewolucją, Downy i Sternberga. To będzie tak trochę może bardziej popularno-naukowo niż literacko dzisiaj. A ty co dla nas masz?
A ja przyniosłem i literacko, i mniej. Przyniosłem, znaczy przede wszystkim przyznam się do prywaty od razu, bo przyniosłem dwie książki swoich kolegów zupełnie po prostu. Tak. I powiem więcej. Książka Życzliwy sceptycyzm, poradnik użytkownika Marcina Ilskiego. Czuję się w ogóle akuszerem troszeczkę tej książki, bo ja Marcina na nią namówiłem, z czego jestem bardzo dumny, bo ta książka jest bardzo dobra, a dlaczego ona jest bardzo dobra, to szerzej powiem trochę później. A druga książka z kolei Wojciecha Kozielskiego nazywa się Weltschmerz Hardcore i tutaj trzeba uszanować już chociażby to, że autor nie idzie na łatwiznę z tytułem. Robi sobie trochę pod górkę. To jest z kolei książka literacka i to jest literatura bardzo dobra, trochę pokoleniowa. Też o tym opowiem ciut więcej później.
Dobrze, to ja oczywiście moje to był tylko taki żart. Życzliwy sceptycyzm kojarzę i jestem jej bardzo ciekawa, także ponieważ ty masz dwie książki, a ja mam jedną książkę, to proponuję, żebyś może zaczął.
Okej. Okay. Zacznijmy już tak, jak się zgadaliśmy o życzliwym sceptycyzmie, o tym, że jesteś ciekawa. Co to jest książeczka drobna? Państwo tego nie widzicie, my to widzimy, ona jest cieniutka, ale jest książką o wysokim ciężarze gatunkowym, tak? I mają niepozornych gabarytów, ponieważ jest bardzo esencjonalna. Marcin tutaj pisze bardzo gęsto od faktów, powołuje się również właśnie na sporo autorytetów naukowych.
A generalnie o czym to jest?
Już mówię, generalnie to jest o tym, że Marcin Ilski, w ogóle zacznijmy od autora, Marcin Ilski jest znany szerzej z prowadzenia trzech profili facebookowych. Jeden z nich nazywa się właśnie Sceptyczni Trenerzy Rozwoju Osobistego, a drugi to jest Anarchosyndykalistyczny PiS, który zajmuje się troszeczkę satyrą polityczną, jak się nie trudno domyślić, i trzeci to jest Posthumanizm, Ludzie to Fikcja, gdzie już takie właśnie mocno z pogranicza filozofii zagłębia się rzeczy. I cóż, Marcin jest trenerem rozwoju osobistego, jak się nie trudno domyślić, natomiast jest trenerem rozwoju osobistego, który w pewnym momencie troszeczkę się tą drogą, którą rozwój osobisty podąża, jakby to powiedzieć, znudził, stwierdził, że gdzieś to jest ślepy zaułek, że chciałby inaczej i powołał do życia sceptycznych trenerów, najpierw smutnych trenerów, najpierw nazywało się to.
Tak, bo nazwa się zmieniła, prawda?
Nazwa się zmieniła, tak, najpierw to byli smutni trenerzy rozwoju osobistego, w tej chwili to są sceptyczni. Życzliwy sceptycyzm to jest taka, można powiedzieć, metoda poznawcza, tak, którą Marcin opracował. I cóż, mówiłem, książeczka jest niewielka, natomiast jej waga jest solidna. Ona nie idzie na skróty, ona jest mocno wymagająca od czytelnika, na wielu poziomach. Po pierwsze, jak sam tytuł wskazuje, Marcin sugeruje nam, że fajnie jest porzucić swoje nawyki myślowe, wyjść z kolei myślowych różnych.
To już samo to boli.
Boli, powiem więcej, tutaj nie miałem pojęcia, tak? Nasz umysł, rzeczywiście nasz umysł w ogóle jest też taki jak myślenie automatyczne. Mamy wdrukowane pewne już swoje obwody poznawcze, nazwijmy to, pojęcia, postawy, przekonania i wiele rzeczy przyjmujemy w ogóle bezrefleksyjnie, bo pasują nam do tego,
jest
co
szybciej,
mamy.
Tak. Jest szybciej.
No i uruchomienie myślenia krytycznego, do czego nas Marcin w tej książce namawia, boli dosłownie, można powiedzieć, bo nasz organizm spada na przykład więcej glukozy wtedy.
A to dobre, to można w ten sposób schudnąć, czyli myślisz, chudniesz.
Myślisz, chudniesz, tak. Natomiast no też jest to... Sam autor mówi, że no nie wolno przez cały czas, bo człowiek po prostu oszaleje, tak? Jeżeli przez cały czas rzeczywiście będziemy, ponieważ myślenie krytyczne, to też jest tu bardzo mocno podkreślane, to nie jest krytykowanie wszystkiego, co wokół.
Ale co to daje?
No właśnie ciężko powiedzieć, tak? Daje pewno, daje...
Rozwój?
Tak, ale to też jest rozumiany inaczej niż rozwój, jak my go przywykliśmy, przyzwyczailiśmy się rozumieć, bo my przyzwyczailiśmy się rozumieć rozwój w taki sposób, że jakiś partykularny sukces w ten sposób osiągamy, tak? Rozwijamy się, a więc, nie wiem, awansujemy, stajemy się lepsi, pewniejsi siebie. No tutaj nie, od tej książki nie staniemy się pewniejsi siebie, raczej przeciwnie, wprost. Zaczniemy wątpić, ponieważ... To też jest znaczące. Marcin zachęca do kwestionowania różnych rzeczy, ale to oznacza również kwestionowanie naszych własnych przekonań i naszych własnych jakichś ram pojęciowych. To nie jest tak, że my komuś udowodnimy dzięki tej książce, że słuchaj stary, mylisz się, musisz tutaj kompletnie przeramować swoje ten. My też. To oznacza, że częściej niż do tej pory będziemy mówić, kurczę, pomyliłam się.
Czyli zaczynasz tak naprawdę od siebie?
Tak. Znaczy, zaczynasz... Można powiedzieć holistycznie. Zaczynasz po prostu zupełnie inaczej patrzysz w każdym razie. To jak mówię, to jest jeden poziom, na którym ta książka jest trudna. Drugi jest taki, że wymaga skupienia. Bo to nie są rzeczy łatwe, to nie jest podane takim pop psychologicznym językiem. Typu, nie wiem, skup się na czymś mocno i pomyśl, a osiągniesz sukces wtedy, bo sobie go zwizualizujesz i tak dalej, i tak dalej. Tylko to rzeczywiście te ćwiczenia, które proponuje Marcin, to są takie ćwiczenia... Bo są to ćwiczenia też w tej książce, które nam pozwalają ten aparat krytyczny gdzieś sobie rozwinąć. One są dość wymagające. One są dość wymagające, ale bardzo gorąco polecam mimo wszystko. To jest tak, że rzeczywiście przy lekturze trzeba co parę minut
zatrzymać się,
zastanowić, pomyśleć. Tak, bo to nie są rzeczy łatwe. To mówię, ta książka od początku wytrąca nas z kolei.
Ale można ją też czytać kawałkami, prawda? Nie trzeba.
Nawet
tak...
polecam czytanie jej kawałkami.
A komu w ogóle ją polecasz?
Wszystkim.
Wszystkim.
Wszystkim. A czy jest takie popularne hasło włącz myślenie, prawda? I to hasło włącz myślenie najczęściej oznacza, idą za nim jakieś piramidalne bzdury, paradoksalnie.
No ostatnio tak.
Natomiast ta książka pokazuje nam, jak rzeczywiście je włączyć i to zupełnie dosłownie. To takie właśnie myślenie krytyczne, systemowe, którego nie używamy na co dzień. Albo nie używamy go zbyt często.
Czyli przeczytasz tą książkę i będziesz tą czarną owcą w stadzie, która stoi tyłem. Do rozentuzjazmowanego
tłumu? To też nie o to chodzi, nie o to chodzi, bo ta książka też, wiesz, czarną owcą jest być prosto, natomiast tutaj jest też cały rozdział właśnie o jakichś mediacjach, rozwiązywaniu konfliktu. Chodzi o to, żeby raczej porozumieć się i umieć wejść ze swoim, po pierwsze, przedefiniować swój punkt widzenia, umieć na niego spojrzeć krytycznie, po drugie, umieć przekonać do niego ludzi później i umieć się z nimi porozumieć i pokazać im, że słuchajcie, tutaj gdzieś... zastanówmy się, czy wszyscy nie popełniamy
błędu.
Jak mówię, to nie jest proste, bo to nie oznacza, że to nie jest książka, po której przekonamy wszystkich do swoich racji. Nie? Raczej będziemy właśnie co jakiś częściej niż do tej pory będziemy mówić, kurczę, muszę to przemyśleć.
No to dobre.
To jest dobre. Na takim poziomie, jak Marcin pracował nad tą książką, gdzieś tam jeszcze w procesie redakcji, jak była, ja napisałem do niego, słuchaj, chyba się pomyliłeś, bo używasz tutaj naprzemiennie męskich i żeńskich końcówek, zwracając się do czytelnika. Mówi, to będzie taki chaos wprowadzi, jak ktoś będzie czytał, no, czy się nie pomyliłeś? Mhm. No i Marcin mówi, nie, a jakich końcówek powinienem używać swoim zdaniem? Mhm. No neutralnych. A jakie to są neutralne? No i tak gadaliśmy, rozmawialiśmy, okazało się, że neutralne są męskie.
Gender.
Więc mamy tak wdrukowane, po prostu, wiesz, tak, że neutralne jest męskie i nam się wydaje oczywiste. To, no i właśnie już właśnie na takim poziomie zupełnie podstawowym językowym ta książka nas wytrąca, bo właśnie tych końcówek używa naprzemiennie. Oczywiście Marcin zgodził się ze mną, że dobrze by było to we wstępie jednak wyjaśnić, dlaczego tak jest, ale to daje pewien przykład, jak o czym to jest, jak działa i czego się możemy spodziewać.
Czyli polecasz na sam początek naprawdę książkę, która nas po pierwsze szczypie, po drugie będzie bolała, po trzecie zmieni nasze życie, bo będziemy już później musieli cały czas myśleć jednak trochę inaczej niż byliśmy przyzwyczajeni.
Ona i szczypie i głaszcze, bo też dzięki temu wiele rzeczy zrozumiemy jednak. Później, wiesz, przychodzi takie, wiesz, spada na ciebie taka iluminacja, że no faktycznie, no rzeczywiście. No. Natomiast ona nie spada łatwo, bo przy większości książek takich poradnikowo, takich nie wiem jak to powiedzieć, bo to też są rzeczy potrzebne.
Pop
i mają
psychologia.
Powiedzmy, że tak, pop psychologia, wiesz, po psychologię czytasz i od razu masz takie wrażenie, no oczywiście, no bo jakby podawane są nam takie rzeczy, z którymi fajnie jest się zgodzić i są dość oczywiste dla nas i lubimy je w związku z tym. Tutaj są podane rzeczy, które przychodzi do nas, że no rzeczywiście tak jest, ale to nie jest taki proces że od razu nam jest tym fajnie, mhm. i że je lubimy, i że to się zgadza z naszymi przekonaniami. Natomiast po lekturze już tak.
Ja z kolei chciałam powiedzieć o książce, no przepraszam, popularno-naukowej. Ja bardzo przepraszam, ale na pierwszy ogień idzie książka z mojej dziedziny wiedzy, bo ja jestem z wykształcenia biolożką. I co prawda nie pracuję w zawodzie, ale jednak mimo wszystko te newsy i te trendy z mojej dziedziny gdzieś tam śledzę. Teraz uwaga, przyznam się, jak ktoś umie liczyć, to sobie policzę, ile mam lat, bo skończyłam biologię w 2003 roku i ani razu nie powtarzałam klasy, więc to jest do policzenia, nie ma to znaczenia. Natomiast jak studiowałam i jak bliżej było końca moich studiów, tym częściej moi profesorowie mówili mi o tym, że biologia jest nauką XXI wieku. I biolodzy będą rządzić światem. I ta książka jest o tym, jak przejąć władzę nad światem bez wychodzenia z laboratorium. Naprawdę. Tutaj padają w opisie tej książki i zresztą sama autorka też wspomina o tym, że to technologia, która jest opisana w edycji genów, bo książka ma tytuł Edycja genów, władza nad ewolucją, że ta technologia odmieni nasze życie i jej waga jest na miarę wagi bomby atomowej. I naprawdę tak jest, to nie jest żadna przesada. Ja może tylko tak w dwóch słowach powiem, o co chodzi, bo kto się interesuje biologią, biotechnologią, może wiedzieć, ale sądzę, że ta technologia gdzieś wejdzie tak naprawdę w nasze życie głębiej w ciągu 10-20 lat, wtedy wszyscy będziemy już nią żyć. Zresztą ta pani, która napisała, jest współautorką książki i wynalazczynią tej technologii, pani doktor Doudna, pisze tak. Książka zawiera opowieść o tej nauce i o mnie, a także o tobie. Niedługo bowiem reperkusje tej technologii dotrą również do twoich drzwi. Ta technologia nazywa się CRISPR. Tak w skrócie, nie będę tego skrótu rozwijać, bo jest dosyć skomplikowany. Chodzi w każdym razie o swego rodzaju system odpornościowy, który mają bakterie i, przepraszam, tak, bakterie. One się dzięki temu systemowi bronią przed wirusami. I okazuje się, że ten system można przeszczepić do dowolnej komórki ludzkiej, zwierzęcej, roślinnej, grzybowej i zmienić DNA tej komórki. Co myślę, że każdy myślący człowiek już jest w stanie sobie wyobrazić reperkusje. Tak pierwszym takim najbardziej widocznym efektem zastosowania tej technologii, bo ta pani doktor Doudna, która napisała książkę, ona tą technologię po pierwsze opisała to, co robią bakterie, po drugie nauczyła się korzystać z niej, opisała to i udostępniła właśnie całemu światu naukowemu. Więc w tej chwili ona twierdzi, że każdy, kto licealista, który ma wiedzę na poziomie szkoły średniej z biologii, jest w stanie ją zastosować we własnym domu. Dlatego mówię, że nie trzeba wychodzić z laboratorium, żeby przejąć kontrolę nad światem. Zlikwidować problem malarii na świecie, zlikwidować choroby genetyczne, odtworzyć mamuty, zresztą prace nad odtworzeniem mamuta tą technologią już trwają, wyprodukować jednorożca z konia, to też jest do zrobienia, nie mówiąc na przykład o wyprodukowaniu mikroświnki, co już się stało. Mikroświnki w tej chwili jako zwierzątka domowe w ogóle są hitem niesamowitym. Chińczycy wyprodukowali, zresztą ograniczyli, jakby zablokowali w świńskim genomie gen, który odpowiada za wzrost. One rosną tylko trochę, są wielkości małego psa, no ale generalnie są to świnki, można je trzymać w domu. Ale to są takie drobiazgi. Natomiast dzięki tej technologii ona jest bardzo precyzyjna. Ona pozwala zmieniać dokładnie ten gen, o który nam chodzi. Także można na przykład zlikwidować, jak mówiłam, malarię, ale można też zlikwidować na przykład anemię sierpowatą. Można wyleczyć człowieka z nowotworu, co się zresztą stało niedawno w Gliwicach. Pani pacjentka, chyba 58-letnia, z glejakiem nieuleczalnym, została poddana właśnie takiej eksperymentalnej terapii genowej i dzięki tej terapii żyje, glejak się zupełnie cofnął, jest zdrowa. Technologia jest tania, prosta do zastosowania, niezwykle precyzyjna i bardzo wydajna. I to jest cudowne. Tylko, gdzie się zatrzymamy? Pytanie jest takie, gdzie się zatrzymamy? Czy przypadkiem nie zaczniemy produkować cudownych dzieci, pięknych, wysokich, blondynów z niebieskimi oczami, inteligentnych, odpornych na wszystkie choroby, super silnych. Także tutaj jakby ona też zresztą, pani doktor Doudna, ona zresztą o tym pisze, że w tej chwili świat biologów, biotechnologów, etyków, dyskutuje o tym intensywnie, gdzie powinniśmy postawić znak stopu, gdzie powinniśmy się zatrzymać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nasz świat się zmieni niewyobrażalnie.
To czy tu mamy dwie skrajności, jakby trochę, wydaje mi się, bo czasy są takie, że z jednej strony hasło manipulacji przy DNA i przy genotypie, z jednej strony właśnie mamy rzeczywiście tę wątpliwość, gdzie skończy się ten postęp i czy się skończy, jak mu postawić tamę, a z drugiej to wiesz, słychać jakby szczęk wideł i swąd stosów, bo ludzie na hasło samej, wiesz, genetycznie modyfikowana soja potrafi wpędzić ludzi w przerażenie i paranoję, więc to jest jakby druga część tego problemu, drugi aspekt, tak? Na drugim biegunie.
Tak, Doudna też o tym pisze, że z jednej strony śnią jej się koszmary z Hitlerem w roli głównej, który mówi, o jaką fajną metodę eugeniki wymyśliłaś. Hitler ma notesik i długopisik i notuje, tak? Wszystko, o czym ona opowiada. Ale z drugiej strony ona się obawia tego, że właśnie te dobre strony tej metody CRISPR mogą zniknąć w zalewie takiego po prostu hejtu i strachu przed tą technologią i w sumie trochę uzasadnionego.
Tak jak się to stało z atomem, prawda? Bo to też jest tak, że rzeczywiście, bomba atomowa to jest rzecz koszmarna, przerażająca. Natomiast w tej chwili bardzo jasno widać, że bez technologii atomowej, takiej czystej, po prostu elektrowni atomowych nie damy rady.
No tak, zabraknie nam energii.
A jest tak duży opór społeczny przez cały czas, bo tak mamy właśnie wdrukowane gdzieś swoje myślowe obwody, że atom jest zły, że jest z tym problem.
Tak, tak. Ja chciałam też w ogóle wspomnieć o tym, że ta książka jest trudna w odbiorze. Ona nie jest prosta. Myślę, że ktoś, kto nie zna pojęć biologicznych, nie jest biologiem z wykształcenia, będzie miał problem z odbiorem pierwszej części książki, gdzie ona opisuje, jak ta technologia działa. Z kolei to jest gotowy materiał do tego, żeby sobie samemu tą technologię w domu oczywiście, śmieję się, w laboratorium wykorzystać i żeby za jej pomocą coś zmienić, ale jest to za trudne moim zdaniem dla przeciętnego czytelnika. Natomiast przyniosłam tą książkę, ponieważ kolejne części tej książki już nie są tak mocno ztechnologizowane, już są pisane bardziej przyjaznym językiem i dotyczą skutków. I są jakby możliwości, ale są też zagrożenia omówione, więc jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli ktoś chce wiedzieć, co w biologii piszczy, no to bardzo głośno piszczy. I z tej książki się można tego dowiedzieć, jak to piszczy. Ja sama się tego obawiam, ale myślę, że jest to dla nas też szansa na, no bo wiemy, w jakiej sytuacji jest świat, tak? Gdzieś tam ludzi jest bardzo dużo, coraz gorzej będzie z wyżywieniem tych ludzi i będziemy musieli sobie jakoś poradzić, wykonać kolejny skok technologiczny, żeby na przykład rośliny były bardziej wydajne, żeby dłużej można było przechowywać ziarno, żeby owoce były lepszej jakości, żeby na przykład jajka były bardziej wartościowe i każde jajko od kury, żeby było bardziej wartościowe, żeby tych jajek można było zjeść mniej i na przykład mieć z tego więcej witamin czy tych pozytywnych kwasów tłuszczowych. I ona, ta technologia, o której Doudna pisze, którą wymyśliła, czy wynalazła, odkryła, ona na to wszystko nam pozwoli. I to jest ta rewolucja XXI wieku. Myślę, że nawet nie sztuczna inteligencja i nie nanotechnologia, tylko właśnie CRISPR.
No dobrze, to tak, ja przyniosłem książkę, która jest wymaga od czytelnika pewnego skupienia i wgryzienia się i nie jest na dzień dobry zachęcająca. Ty przyniosłaś książkę, która bez przygotowania nie jest dla czytelnika przyjazna na pierwszy rzut oka i wymaga od niego pewnego skupienia. Tak, jesteśmy okropni. A teraz powiemy o książce, która nosi tytuł, jeszcze raz go przypomnijmy, Weltschmerz Hardcore.
Nie, no to luz.
Mówię, to jest jakby bardzo szczerze autora podziwiam za to, że nie idzie na skróty i nie idzie na łatwiznę i nie ułatwia sobie życia. Weltschmerz, czyli co? Czyli ból życia.
Serca, ból duszy. Ból świata tak naprawdę, ale chodzi wiadomo o co. Życie jest ciężkie.
No i mniej więcej o tym jest ta książka, ale nie tylko o tym. Jak krótkie, a w zasadzie może i nawet nie krótkie słowo wstępne wygłoszę. Książkę wydało wydawnictwo JOT w ogóle, wrocławskie, o ile pamiętam. Wydane jest przepięknie i znowu żałuję, że nie możemy jej pokazać. To jest wydawnictwo, które specjalizuje się w poezji.
Jaka szkoda, że państwo tego nie widzą.
W ambitnej prozie i w esejach różnych. No i tak, szkoda, że Państwo tego nie widzicie. Wydana jest książka, na okładce jest kaseta magnetofonowa narysowana ołówkiem, tak to przynajmniej wygląda, a okładka jest, nie wszyscy to pewnie będą pamiętali, bruliony szkolne z lat gospodarki niedoboru. Ona właśnie taka jest, udaje troszeczkę materiał z odzysku, z makulatury. A nawet nie udaje, tylko chyba po prostu nim jest.
Tak, papier wygląda na taki z odzysku faktycznie. Cała jest taki... bardzo, bardzo ładnie jest utrzymana w ogóle graficznie. Naprawdę tak. Świetnie się na nią patrzy.
No i to wszystko nam jakoś lokuje nas w przeszłości, tak? I ta kaseta magnetofonowa i ten materiał, z którego wykonana jest okładka, to wszystko gdzieś nas kieruje głęboko w XX wiek.
Które lata?
No i tak jest. Znaczy rama jest współczesna, a w każdym razie nie ma współczesna, bo rama to jest historia bohatera. Bohater jest trochę alter ego autora, tak mi się wydaje. Autorze też zaraz chwilę powiem, bo to jest ważne i o tym bohaterze. Rama czasowa to są lata niemal współczesne, bo to jest rok 2011-2012 i emigracja w Londynie. Natomiast cała sedno, esencja i zawartość tej książki między tymi ramami czasowymi to są lata 80.
O.
To są lata 80., początek lat 90.
No, to idealnie dla mnie, to akurat moje dorastanie, jej.
No to jest właśnie, ten Weltschmer, co jest, taki właśnie ból dorastania i potem taka jakby... Jeden z moich kolegów, który czytał tę książkę, to mówi, to jest o tym, jak wszystkim nam muzyka spieprzyła życie. Oczywiście to pół żartem. Ale trochę tak jest, bo autorze teraz słów kilka, tak powiedziałem, przyniosłem dzisiaj książki kolegów. Wojtek jest...
Wybaczę, nie są złe.
Wojtek jest człowiekiem w moim wieku, czyli dobrze pamiętającym lata 80., może w ten sposób to ujmijmy. Jest ze Śląska i w zasadzie to jest... Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to i fajnie, i kłopotliwie czyta się książki, w których czyta człowiek trochę jakby o sobie. Takie książki napisane przez znajomych i odtwarzające w zasadzie troszeczkę jakby się czytało własną biografię, bo tak tu jest poza tym wątkiem emigracyjnym. To jest takie dorastanie pokoleniowe, tutaj jest to ujęte, gdzie ja czytam i odnajduję swoją historię. I z jednej strony to jest fajne.
A w którym miejscu Śląska, że tak, przepraszam, że ci przerwę i dopytam, czy to jest określone, czy to jest jakoś tak gdzieś na Śląsku?
Wiesz co, to jest... miejscowość jest fikcyjna, natomiast myślę, że z jakiejś specjalnej tajemnicy nie zdradzę, jak powiem, że autor jest z Wodzisławia. I to są autentyczne, to znaczy taką jedną z podróży inicjacyjnych autora na przykład, takim wejściem w dorosłość jest wyjazd na koncert punk rockowy do klubu Gwarek do Gliwic. Do klubu Gwarek, który był, koncert był, ja akurat na nim nie byłem, ale byłem na setce innych pewnie tam i to właśnie tak wyglądało. No to są, mówię, no są doświadczenia, które ja po prostu dzielę z autorem, co zabawne, ja wtedy go nie znałem, poznaliśmy się niedawno dopiero. Natomiast no, te ścieżki jakoś tak biegną równo. No to jest o tym, tak? To jest bardzo fajna taka książka właśnie, bardzo literacka przy tym jest, bo ja zawsze mam obawę, zacząłem jeszcze o tym trochę mówić. Mnie się to czyta świetnie, bo to jest moje doświadczenie, tak? Moim kolegom czyta się świetnie, bo wszyscy się znajdujemy tutaj troszeczkę na kartach tej książki. Natomiast pytanie brzmi, na ile, zawsze sobie zadaję pytanie, na ile ona będzie atrakcyjna dla kogoś i zrozumiała dla kogoś, kto tego doświadczenia pokoleniowego z nami nie współdzieli, bo zupełnie inne rzeczy wtedy robił. No i wydaje mi się, że tym bardziej będzie. Wydaje mi się, że akurat w przypadku tej książki przynajmniej, no to nie zawsze wychodzi. Najczęściej nie wychodzi, szczerze mówiąc. Jak ktoś próbuje napisać pokoleniową opowieść, to przeważnie wychodzi z tego jakieś straszne, nieczytelne. W ogóle... Natomiast to jest fajne, bo to jest takie ujęcie osobiste. Jest o tym, jak autor jedzie do Jarocina, to jest o tym bardziej, że dziewczyna, która mu się tam podobała, złamała mu serce, bo ją zobaczył z innym chłopem, z wokalistą z
Warszawy.
I to jest właśnie tak. No i to w związku z tym, mówię, to jest literatura, tak? To się czyta fajnie.
To się wybroniłeś, bo jakbyś powiedział, że to jest książka kolegi i ją przyniosłeś, bo jest książka kolegi, to...
No właśnie nie, bo ja mówię, ja miałem poważne obawy w ogóle, naprawdę, bo to... Co powiedzieć koledze, jak książka jest niefajna na przykład,
no,
nie?
No, no trzeba właśnie.
Natomiast mogę z czystym sumieniem, mimo że mówię, to jest taki kod kulturowy, nazwijmy to, który będzie zrozumiały pewnie dla niewielu osób. A to zupełnie nie przeszkadza. Ja przy okazji innej książki, rozmawiałem z kolegą moim, Duszą Darkiem, przy okazji książki Zombie Fest. Jak mi mówię, słuchaj Darek, bo siedliśmy i zastanawialiśmy się, tam są nazwy, historie, które gdzieś tam są autentyczne, których ludzie nie znają, nie skojarzą, nawet nie będą wiedzieli, jakim
o co chodzi, się posługi. Tak.
Wiesz co, no tak, ale to też jak piszesz książkę, nie wiem, o wojnie, też masz mnóstwo terminologii, historii, o których ludzie nie wiedzą, czy to się zdarzyło, czy jest prawdziwe, co to znaczy. Niejednokrotnie dajmy ludziom szansę domyślenia się, pogrzebania, ostatnio... a po drugie, no, nie jest to istotne dla samej treści, która jest...
Wiesz co, a propos przypomniała mi się Olga Tokarczuk, mnie się zawsze przypomina Olga Tokarczuk, ale przypomniało mi się, jak w jednym z wywiadów powiedziała coś takiego, że mrozi ją, nie chcę tu przekręcić jej słów, ale jakby znaczenie tego było takie, że mrozi ją, kiedy osoba, podchodzi do niej na przykład na spotkanie autorskim osoba i się pyta, proszę panią, czy to się naprawdę zdarzyło? I jakby przestała się liczyć literatura, a liczy się tylko fakt. I to jest... Te fakty są ważne w książkach reportażowych, ale w książkach takich literackich, jak ta, o której mówisz, którą tutaj dzisiaj przyniosłeś, mam wrażenie, że no jednak chodzi o kunszt pisarski i książka pokoleniowa no, potrzebuje tego, żeby ktoś miał też dobre pióro. Bo jeżeli tego pióra brak, to choćby pisał najciekawsze tematy, to umknie. A jeżeli ma dobre pióro, to nawet jeśli pisze o rzeczach dla czytelnika niezrozumiałych, to ten czytelnik to i tak kupi.
Tak,
od
tym
niego,
bardziej, że ja czytałem parę takich książek, które się też pokoleniowo gdzieś tam dotyczą. No bo jakby wiesz, jestem w takim wieku, gdzieś to właśnie takie jarocińskie pokoje, nazwijmy to, dorosło i parę książek już powstało. I to jest pierwsza, która tak naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rzeczywiście jest fajna i oprócz tego doświadczenia pokoleniowego jest też tu też dużo bardziej doświadczenie autora, po prostu przełożone gdzieś osobiste na tę postać głównego bohatera. No i to świadczy, to jakby daje to tej książce siłę.
A kto tak powinien ją przeczytać?
Rany, no ktoś, kto chce fajnej historii po prostu. Inaczej, pokolenie... Powinno po prostu, tak? Nasi rówieśnicy powinni, jest tutaj też fajne...
Czyli ci, co stali w kolejkach za mięsem, to na pewno
tak, bo
powinni.
Też jest, wiesz, obraz Śląska, ten taki z lat 80., on też tu jest, to wszystko jest, mówię, to jest fajne
literatura. Firanki.
Jest okay. Takie górnicze miasteczko w początku lat 80., później transformacja, która je gdzieś tam siłą rzeczy nieco degraduje, są... historie, jak z rodzicami pierwsze wyjazdy do Katowic i gdzieś tam neony, spodek.
Po buty.
Tak, no więc to jest taka, więc to jest jedna warstwa, taka historyczna, anegdotyczna nazwijmy to. Druga to jest właśnie ta historia w Weltschmerzu, gdzie też się każdy znajdzie, no bo Boże Święty, kto nie miał złamanego serca, jak był nastolatkiem, czy wczesnym dziestolatkiem. No i trzecia to jest taka historia, że właśnie bolesnej dorosłości, niekiedy to takie zderzenie mocno idealistycznej młodości jednak, bo to wszystko było takie, wiesz, człowiek chciał zmieniać świat i był przekonany, że mu się to uda, nie? I potem już takie spojrzenie człowieka dojrzałego, który wie, że mu się specjalnie to nie udało.
No,
jednak,
to
nie? Bo świat został jaki był i jakoś sobie z tym trzeba wszystkim poradzić.
Czyli faktycznie
teraz.
Dosyć uniwersalna książka. To dziękuję bardzo, ktoś... że ją przyniosłeś. Pewnie przeczytam.
Jeżeli ktoś wierzy w magię nazwisk, to bardzo reklamował i kibicował jej, ponieważ książka, tego jeszcze nie powiedziałem, książka powstała, została wydana dzięki akcji crowdfundingowej, w którą się mocno zaangażował Marcin Świetlicki, może to dla kogoś
no
będzie,
to
wiem,
tak.
On bardzo wspierał Wojtka
dla,
w ogóle.
Dla pokolenia chyba będzie to faktycznie.
Więc to też, jeżeli tak. to jakiś kierunek nam tutaj daje.
Justyna Wydra.
Szymon Szwajger.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie Szeleścimy w miasto brzmieniu.
Do usłyszenia.